Akademicki Radio Campus 97.1 FM.
13.45 to najlepsza pora, żeby zacząć nauką. Jak co wtorek przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a tam Karolina Łępicka ze studenckiego koła nanotechnologii Nanorurki.
Akademicki Radio Campus.
Jeśli mówimy o nanotechnologii, no to musimy zapytać, czym ona właściwie jest. Niby pojęcie znane, ale z czym się je? Posłuchajcie.
No nanotechnologia, tak najprościej rzecz ujmując, jest to dziedzina z pogranicza fizyki i chemii. No w dzisiejszych czasach interdyscyplinarność jest bardzo potrzebna, bo łączenie dziedzin jest teraz kluczowe, nie tylko jakby na jednej bazie możemy się skupić. Więc no nano, jak w nazwie samo wskazuje, to jest jakby, to jest 10 do minus 9 części metra, czyli no jak sama nazwa wskazuje, mówimy o obiektach, które są mniejsze niż w tej skali, do 100 nanometrów. I możemy mówić wtedy o nanotechnologii, jeśli badamy różne nanomateriały czy nanostruktury, które właśnie są w rozmiarach tej rzędu wielkości. I właśnie nanotechnologia teraz ma bardzo dużo zastosowań. No między innymi w nanomedycynie, czy też każdy ma na przykład w swojej kieszeni telefon komórkowy. I to jest właśnie rozwój nanotechnologii, bo to zmniejszanie, ta miniaturyzacja, która już od wielu, wielu lat, można powiedzieć od połowy XX wieku, ma miejsce. To jest właśnie rozwój nanotechnologii.
Czy te rzeczy nano to są jakieś takie rzeczy, z którymi my spotykamy się na co dzień? No poza tym telefonem, tak, dokładnie. Bo to chodzi bardziej o strukturę, tak?
Tak, też o struktury, ale różne, na przykład nie zdajemy sobie sprawy, ale na przykład wykorzystywane w różnego rodzaju pestycydach, czy też jakichś środkach ochrony roślin, mamy bardzo dużo takich nanomateriałów, związków właśnie, które bardzo ważna jest bardzo duża powierzchnia i właśnie takie nanocząstki czy nanomateriały mogą to dostarczyć i wtedy poprawiają efektywność tych wykorzystywanych środków.
No i jakie ma to przełożenie na takie codzienne życie? Ma jakiekolwiek dla przeciętnego człowieka? No poza tym, że jego telefon komórkowy jest trochę mniejszy?
No to jest w sobie rozwój nauki, a z rozwoju nauki wykorzystujemy różne, no w przełożeniu takie na codzienne życie, również dzięki temu rozwoju nanotechnologii mamy na przykład ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa słoneczne i czerpiemy energię ze słońca. I to jest jakby taka alternatywa dla takich innych źródeł energii i w sumie się człowiek nie zastanawia, z czego są tak naprawdę zbudowane te panele. A właśnie nanotechnologia ma w tym bardzo duży udział, bo począwszy od materiałów, które właśnie stosują, które tam stosujemy, od mierzenia ich ruchliwości i tak samo jak absorbuje światło dany materiał, dalej do wdrażania to w życie, czyli stosowanie, czy budowania takich małych ogniw słonecznych, które mogą zasilić na przykład telefon komórkowy, po takie duże panele, które są jakby dostępne, nie wiem, w jakichś farmach słonecznych i tak dalej.
No, teraz to już w niektórych częściach świata, nawet na domach się montuje.
Tak, tak. Zdecydowanie. Nawet w Polsce teraz są dofinansowania z Unii.
Znaczy, Polska jest takim krajem, który, no chyba tylko w lato jesteśmy w stanie tymi panelami
zasilić.
Tak,
niestety. Jeszcze problemem jest to, że w Polsce jest duża wilgotność powietrza, także te wszystkie ogniwa to pochłaniają bardzo dużo wilgotności, także kraje śródziemnomorskie mogą się pochwalić lepszymi jakimiś takimi laboratoriami, bo jest bardziej suche to powietrze.
No nic nie poradzimy na nasze położenie geograficzne. Musimy stawiać na wiatraki. To cały czas naukąd, cały czas z nami Karolina Łępicka, studencka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ze studenckiego koła nanotechnologii Nanorurki. Rozmawiamy właśnie o nanotechnologii, no ale czym ona się zajmuje w tym momencie? Czym ci naukowcy są najbardziej zainteresowani? No i oczywiście w jaką stronę idzie ta dziedzina?
Jeden kierunek, który obierają właśnie nanotechnolodzy obecnie, jest jakby tworzenie nanocząstek w zastosowaniu nanomedycyny. I takim kierunkowym programowaniu leków do zwalczania raka czy też innych chorób nieuleczalnych. Właśnie można dzięki temu zaprogramować tak ten lek, żeby tylko był uaktywniany w obszarze czy tylko właśnie w miejscu, w którym występuje ta zmiana nowotworowa. No i to jest jakby jedna taka dziedzina, która tak idzie prężnie do przodu, jednakże występują różne problemy na drodze. No aspekty prawne i też takie bardziej etyczne, A drugą kwestią, taką bardziej może z materiałami związanym, no to każdy zna materiał grafen, który właśnie wywołał, tak zrewolucjonizował w sumie środowisko naukowe w ostatnich latach. No i takimi jakby materiałami, które jakby następują, są takie materiały warstwowe, czy też tlenki, dihalkogenki. I na tych starają się budować naukowcy tranzystory, czy też jakieś inne urządzenia elektroniczne, które w przyszłości mają zastąpić krzem. O tyle teraz jest problem również technologiczny taki, że ciężko wytworzyć takie duże arkusze takich materiałów, żeby można było zastąpić nasz półprzewodnik w naszych urządzeniach elektronicznych. Więc te dwie główne działki jakby teraz prężnie się rozwijają.
A skoro już wspomnieliśmy o grafenie, to co z nim? Bo było bardzo głośno o tym, że grafen, tutaj kosmiczna technologia i w ogóle zaraz będziemy mieli jakieś fantastyczne pojazdy i rzeczy, których jeszcze nikt nigdy nie widział, nikt nigdy nie pomyślał, że można coś takiego zrobić, a tu no, tak naprawdę było dużo informacji o grafenie i ucichło wszystko.
Tak, tak. Właśnie w 2070 roku, po tym jak Andrzej Geim i Konstantin Nowoselow dostali Nagrodę Nobla, wszyscy rzucili się, jakby to był taki hot topic, że wszyscy muszą to zmierzyć, zbadać i tak dalej. Więc wiele grup badawczych zainwestowało to w wiele środków, żeby badać ten materiał na szereg różnych sposobów. Tworzyć jakieś heterostruktury, czy też domieszkować różnymi jonami. Jednym z ograniczeń właśnie tego półmetalu, można nazwać, jest to, że w jego strukturze, jeśli wejdziemy już tak bardziej w fizykę, jest zerowa przerwa energetyczna. To właśnie powoduje to, że on stawia ograniczenie w zastosowaniu tego materiału w na przykład elektronice cyfrowej. A naukowcy dążą do tego, żeby miało tak to powszechne zastosowanie, więc nic nie mogą z materiałem zrobić, tylko jakby bardziej go modyfikować, które to właśnie nie przynosi zbytnio dużego rezultatu. Więc ten grafen już trochę jest takim przejedzonym tematem i jedyne, co jest teraz próbowane, to jest uzyskiwanie bardzo dużych arkuszy tego grafenu, żeby można wytwarzać jakąś elastyczną elektronikę, ale tylko materiał, który by pomógł w tej elektronice, natomiast sam nie będzie jakby zastępował tych materiałów półprzewodnikowych.
Czyli mamy fantastyczny materiał, z którym nie za bardzo mamy co zrobić.
Tak, tak.
Tak to czasem z tą nauką bywa. International Summer School of Nanoscience and Nanotechnology to konferencja, która zrzesza ludzi zajmujących się właśnie nanotechnologią. Sama konferencja odbywa się w Salonikach. Studentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Karolina Łępicka była już na niej dwa razy. Posłuchajcie o wrażeniach.
Pojechaliśmy w tym roku w 18 osób, a w ubiegłym w 14 właśnie osób taką grupą. I oczywiście pierwsza myśl jest taka, za co pojechaliście? Może też być tak.
Na naukowcach nigdy nie wolno oszczędzać.
No jednakże mamy trochę ograniczone środki na naszym uniwersytecie. I do tej pory wyjazdy na tą konferencję były finansowane w ramach Unii Europejskiej, bo nasz kierunek, czyli inżynieria nanostruktur, był kierunkiem zamawianym. Przez co wszystkie koszta, czy też zapłacić właśnie za samą opłatę konferencyjną, przeloty, zakwaterowanie, pokrywała Unia, ale po 5 czy po 6 latach od zakończenia projektu kierunek dalej działa, ale finansowania się jakby skończyły. Więc poszukiwaliśmy różnych środków u nas na uniwersytecie, czy też od ZSS-u, czy fundacji. I właśnie w ramach tych dofinansowań mogliśmy pojechać sobie na tą szkołę. Więc jest to bardzo dobre doświadczenie, nie tylko naukowe, ale także i językowe. I dlatego mi się tak spodobało, że już dwukrotnie było. Może planuję w kolejnym, zobaczymy.
Powiedz mi, no bo to taka, źle to zabrzmi, konferencja z prawdziwego zdarzenia. Brzmi źle, ale taka międzynarodowa z bardzo dużą ilością zapewne prelegentów, jak i samych osób, które się na tym wydarzeniu zjawiają. Czy ty czułaś, że takie wyjazdy to jest właśnie to, co naukowcy powinni robić? Bo zapewne wymiana doświadczeń na takiej konferencji jest niesamowita.
Tak, tak, tak. W szczególności, jeśli ma się do czynienia z profesorami, czy też doktorami, których obserwowaliśmy jedynie w czasopismach takich, czy też w telewizji, czy w gazetach różnego rodzaju. I tutaj mamy możliwość bezpośredniej interakcji z takim gremium, że tak powiem, naukowym. I sama nie spodziewałam się, że będę miała możliwość wyjechania na tak prestiżową konferencję, bo tam występują, czy tam biorą udział właśnie naukowcy z około 58 krajów. Także jest to taka światowa konferencja. No na pewno doświadczenie dzięki tej konferencji to nie tylko organizatorskie, bo też czuwałam nad tym, żeby studenci mogli pojechać. Ale także mogę podać przykład z tego roku. Nawiązałam współpracę z pewną grupą w Niemczech, i która akurat robi podobne badania do moich, i nawiązaliśmy właśnie współpracę i już raz wymieniliśmy się do tej pory próbkami, gdzie mogą u siebie właśnie na uniwersytecie zmierzyć i przesłać pierwsze wyniki. Więc to jest bardzo fajne doświadczenie, bo mogę nawet mailować, czy też pytać się o pewne aspekty dotyczące czy materiałów, czy dalszych, czy staży. Nawet zaproponowali taki półroczny staż właśnie w Niemczech i może kiedyś go zrealizuję właśnie.
Zawsze jak mówi się o konferencjach, to przeważnie ludzie sobie myślą, że siedzą naukowcy na wielkiej sali wykładowej, wychodzi jeden mądry pan profesor, który coś odkrył i opowiada, wszyscy są zachwyceni, ale tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. No i dla przeciętnego Kowalskiego na pewno nie wiadomo, o co chodzi. Aczkolwiek pytanie zawsze pojawia się takie, czy na tych nawet największych konferencjach tam też pojawiają się jakieś motywy warsztatowe?
Tak, na ISONie, czyli na tej szkole, bo mamy właśnie tę konferencję podzieloną na szkołę i na samą konferencję NN, czyli nanotechnologii. Są takie typowe formy konferencyjne, czyli że jak wspomniałeś właśnie jest mówca i cała sala słucha. Tu są właśnie 4 sesje równoległe i jest możliwość wybrania sobie konkretnej dziedziny, bo jednak mimo, że nanotechnologia jest już tak stricte ścisłą dziedziną, ale naprawdę dzieli się na wiele różnych gałęzi. Także każdy mógł sobie wybrać dany panel dla siebie. Podczas ISON szkoły takich form warsztatowych typowo w sumie nie było, ale były możliwość takiej interakcji z wykładowcami, bo to były takie bardziej formy czy też pokazów, czy też takiego wchodzenia, bardziej takiej rozmowy, dyskusji, kiedy wykładowca właśnie opowiadał na dany temat swoją prelekcję, to studenci mogli zadawać pytania, czy też dyskutować na dany temat. Podczas właśnie konferencji samej to było tak stricte, że 12 minut prelekcji, a następnie były pytania, czy też nie się prelegenci wymieniali. Ale co było ciekawe właśnie podczas tej szkoły, czyli tej 3-dniowej ISON-u, na koniec mogliśmy zdawać taki test, który zapewnił nam 3 CTS-y na naszej uczelni jako przedmiot do wyboru. Więc to jest oczywiście plus dla studenta, nie tylko jako bycie na konferencji i móc poznać właśnie naukowców, czy też doświadczyć, czym jest ta forma, ale także spełnić jako przedmiot do wyboru.
No, my trzymamy kciuki bardzo mocno, żeby udało się pojechać po raz trzeci, bo taka konferencja na pewno dla każdego młodego naukowca to nie lada wyzwanie, no i oczywiście doświadczenie, które zapewne zaprocentuje na lata. Karol Michałowski, dzisiejszy Naukąt dobiega końca. Dzięki, trzymajcie się.
Akademickie Radio Campus 97,1 FM.